środku dnia.
W środku dnia to tytuł audycji. Numer telefonu do nas 618-654-654. I nawet w takich przedbiegach już odebrałem miły bardzo telefon w sprawie, o której będziemy rozmawiali. Proszę Państwa, rozmawiamy dzisiaj, tak to sobie roboczo nazwałem, zawodówki versus licea, chociaż nie wiem, czy te szkoły walczą ze sobą, zważywszy na to, że szkoły w ogóle walczą o ucznia, no to pewno i można mówić o takiej walce. Cech rzemiosł w Gnieźnie wznowił wyzwoliny czeladnicze. To powrót do dawnej cechowej tradycji, gdzie repliką szabli Kilińskiego pasuje się terminatora, czyli ucznia, na czeladnika. Zwyczaj ten jest zwieńczeniem drogi, której celem było wyuczenie zawodu, zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do przyszłej samodzielnej pracy. Ten symboliczny zwyczaj ma między innymi przywracać rangę rzemiosłu i szkołom branżowym, powiedział naszemu reporterowi Rafałowi Muniakowi starszy cechu rzemiosła w Gnieźnie Piotr Gruźniak.
Rzeczywiście rys historyczny jest taki, że przez setki lat te wyzwoliny były praktykowane. W tym początkowym okresie naszej III Rzeczpospolitej oczywiście to zostało zaniechane, ale teraz chcemy na nowo powrócić, czyli tymi wyzwolinami chcemy zwrócić uwagę na to, że bardzo są nam potrzebni pracownicy, właśnie ci, którzy obsługują nas, tutaj mieszkańców Gniezna i powiatu. Myślę tutaj o hydraulikach, o piekarzach, o całej gastronomii, o fryzjerach, o stolarzach. Sami dobrze wiemy, jak trudno jest dzisiaj znaleźć dobrego fachowca. Chcemy przez to podkreślić, że ich zawód, ich wykonywana praca jest bardzo ważna, zachęcić ich do dalszej edukacji, aby rzeczywiście poziom usług w tych wszystkich zawodach był jak najwyższy. To, że my się oglądamy na naszych ojców, którzy te wyzwoliny kiedyś przeprowadzali, to uroczyste wręczenie tego świadectwa, ma zwrócić uwagę na właśnie na patriotyzm, na ten rys taki historyczny, bo wiadomo, że tradycja to nasza tożsamość.
No to jest takie znamienne i ciekawe, że aby ratować prestiż rzemiosła, powrócono do tradycji, odwołano się do dawnych zwyczajów pielęgnowanych przez wieki i z jakichś przyczyn zarzuconych w pewnym momencie. A nie wiem, czy Państwo wyłapali takie znamienne zdanie w wypowiedzi rozmówcy starszego cechu rzemiosła w Gnieźnie, który powiedział: trudno jest dzisiaj znaleźć dobrego fachowca. Pan Andrzej zadzwonił. Dzień dobry.
No dzień dobry. Witam. No jest temat, czy lepiej iść do liceum, czy lepiej iść do tej szkoły, no jak to dzisiaj się jest nazwana, branżowa, i do tej zawodowej, tak?
Tak.
No więc ja chodziłem do właśnie szkoły ogólnokształcącej liceum, kończyłem go i no powiem tak, że oczywiście na dzień dzisiejszy być może brakuje tych fachowców, jakichś tam no, specjalistów od tych takich, żeby nikogo nie skrzywdzić teraz, od tych takich jakichś no, prac technicznych, ale nie, no, nie do końca, że tak powiem, związanych no, ze skomplikowanością pewnych urządzeń, tak? Bo na przykład uważam, że absolwent szkoły zawodowej o kierunku mechanik kierowca, tak? Kierowca samochodu. Już niedługo nie będzie miał, że tak powiem, racji bytu, ponieważ już w tej chwili są te auta autonomiczne, takie, które no po prostu są to za jakieś no bardzo przewidywalnym czasie nie będzie potrzeba kierowców. Auta będą sobie jeździć same na tych GPS-ach, jakichś tam urządzeniach technicznych, tak? Mało tego, młody człowiek, który no, kończy tą ósmą w tej chwili klasę szkoły podstawowej, no, może niektórzy już mają jakiś tam ukierunkowany swój, powiedzmy, swoje myśli takie, które no, no chcą ich kierunkować w kierunku jakiegoś zawodu, ale większość jeszcze nie wie, więc te 4 lata w tej szkole, w tym liceum, on jeszcze ze 3 razy zmieni swój jakiś, swoją myśl na temat, czym on chce być, tak?
No.
No więc uważam, że jasne, a poza tym powiem tak, że oczywiście rzemieślnicy tacy wysokiej klasy, którzy ręcznie składają jakieś tam bardzo skomplikowane urządzenia, jak na przykład szwajcarskie zegarki, czy gość, który składa ręcznie silniki w pewnej niemieckiej firmie samochodowej i się nad tym podpisuje. Oczywiście ten gość no, będzie, ale te produkty będą potwornie drogie już w bardzo przewidywalnym czasie.
Ale chyba ręcznie dzisiaj nikt nie składa silników samochodowych.
To niech pan sobie przeczyta na te, no nie, nie chcę wymieniać marki, to jest taka marka z taką gwiazdą z przodu, z dopiskiem AMG. Tam jest na każdym silniku podpis gościa, który składał ten silnik.
Okej, okay, dobra.
Więc kurczę mówię, ja uważam, że lepiej się wykształcić, kurczę, tam powiedzmy w szkole średniej, i potem dopiero sobie się, tak powiem, ukierunkować zawodowo. Bo mówię, no to, co dzisiaj jest, to ten świat się tak technicznie zmienia, że po prostu go nie... No.
Panie Andrzeju, to tak jeszcze, żeby spuentować. Lata temu pan podjął decyzję, że idzie pan do liceum, a nie do szkoły zawodowej czy technikum. A dzisiaj jaką decyzję pan by podjął w tych realiach obecnych?
Taką samą.
Taką samą. Dziękuję, postawimy kropkę. To pan Andrzej, a druga osoba, która zadzwoniła. Proszę bardzo, oddaję głos.
A witam.
Dzień dobry. Panie Grzegorzu, witam.
Tak. Zastanawiam się, jak słuchałem poprzedniego mówcy, to zastanawiam się, skąd ten pan, z jakiej gruszki się urwał. Uszy więdły, po prostu. Musimy zrozumieć to, że jeżeli zaniechamy szkolnictwa technicznego, zawodowego, to zginiemy, powoli zginiemy, po prostu. Nie będziemy nic potrafić. A te jakieś dziwne rzeczy, nie wiem, może ten pan oglądał się za dużo filmów, auta autonomiczne, jakieś inne rzeczy, no to mamy daleko, daleko, to jest dla nas kosmos w tej chwili. Ja kończyłem szkołę techniczną na początku i to myślę, że są dobre podstawy dla każdego.
Dziękuję panu bardzo. Ja tak sobie też pomyślałem, bo tutaj poprzedni słuchacz trochę jakby powątpiewał w trudy zawodów tych bardziej manualnych, tych rzemieślniczych. Ja myślę, że naprawić but, skleić go tak, żeby klej nie wyłaził bokami, żeby go nie trzeba było potem zeskrobywać, to też jest duża umiejętność. Kolejna osoba się do nas zadzwoniła. Dzień dobry.
Halo?
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry. Jarek z tej strony.
Dzień dobry, panie Jarku.
Ja miałem na praktykach u siebie studentów trzeciego roku elektromobilności.
Gdyby pan ściszył radio, to po pierwsze.
Tak, właśnie.
I gdyby pan jeszcze raz powtórzył, pan...
Miałem na praktykach studentów elektromobilności trzeciego roku Politechniki. Mhm. I ci panowie byli po liceum ogólnokształcącym. Tak, ten pan, który dzwonił tam dwa telefony wcześniej.
Tak, tak.
Ci panowie nie mieli pojęcia o samochodach, o technice samochodowej.
Mhm.
Oni będą inżynierami, którzy będą projektować, nie wiem, w przyszłości jakieś samochody, a oni są mają wykształcenie ogólne i 3 lata, czy tam 4 lata studiów będą inżynierami i zero pojęcia o technice samochodowej.
A pan ma, rozumiem, pan prowadzi warsztat samochodowy, tak?
No mam takie pewne, że tak powiem, stanowisko, które mi pozwala przyjmować na praktyki studentów czy uczniów. I proszę pana, ja jestem po szkole, po technikum, nie mam studiów. Mhm. I z dużą praktyką. I ci panowie, którzy studenci trzeciego roku, no aż przykro patrzeć, ale jak pytam się, no to liceum ogólnokształcące, trzeci rok Politechniki i zero pojęcia o technice samochodowej. No to trochę tak mi się wydaje. Teoria oczywiście, pewnie są tam nade mną trzy poziomy wyżej, ale praktyki żadnej. Nie wiem, jak to ma potem funkcjonować w praktyce, jeśli ten pan inżynier będzie potem projektował czy zarządzał jakimś projektem, jeśli on nie zna podstaw budowy pojazdu. Nie mówię tutaj o jakichś tam szczegółach silnika czy coś takiego, ale w ogóle podstaw budowy pojazdu. On widzi pojazd tylko tyle, co widzi na ulicy.
A mógłby pan tylko opisać tak na koniec naszej krótkiej rozmowy, w jakich sytuacjach pan dostrzega właśnie, że ci wykształceni, było nie było, ludzie nie mają tej wiedzy praktycznej. W jakich sytuacjach to wychodzi, że tak powiem? Gdzie pan to obserwuje?
Pani, to właśnie wychodzi, jeśli ktoś podejmuje jakieś decyzje, nawet na stopniu, mówiąc tutaj, dostaje stanowisko państwowe, czy dostaje stanowisko kierownicze, nie wiem, w jakiejś firmie.
No tak, ale
pewnie.
Ale
i podejmie decyzję, tak?
Ale u pana, jak pan to widzi u siebie, że no ten student, który przyszedł, czegoś nie umie?
On przyszedł się do mnie nauczyć, tylko że on nie zna podstaw. Rozumie pan? On przyszedł trzeci rok studiów, czy czwarty, za chwilę będzie pan inżynier, a on nie zna podstaw budowy pojazdu. A on będzie inżynierem elektromobilności, bo taki zaraz jest dosyć modny kierunek, ale nawet jak gdyby był i on nie zna podstaw, że tak powiem. On widział ten pojazd tylko na jakichś rysunkach, na jakichś tam, nie wiem, filmach, a nigdy nie pracował na warsztacie, no bo on kończył liceum ogólnokształcące, tak jak ten pan, który tam dwa telefony wcześniej dzwonił.
Rozumiem.
Rozumiem. Także on nie mówi, że on ma wiedzę techniczną, teoretyczną, ale praktycznej żadnej. I potem nakreśli coś na desce kreślarskiej, na desce teraz już się nie projektuje, na programie, ale potem to, że tak powiem, realnie nie zawsze się przekłada i trzeba to korygować, bo inżynierowie rzadko się zdarza, żeby korygowali, czy pytali się, dajmy na to tam mechanika, czy jakiegoś tam bezpośrednio pracującego przy tym sprzęcie, jak to ma wyglądać dla ciebie, żeby to było dla ciebie ułatwieniem. Bo to wszystko się zgadza im się w obliczeniach, zgadza się wszystko na papierze, czy tam na rysunku technicznym, a w teorii czasami trzeba to korygować, ale nie bardzo ci panowie, może nie wszyscy, ale ci panowie, co mają przed nazwiskiem MGR czy IMSZ, chcą konsultować z tymi niższymi szczeblem, bez może mniejszego wykształcenia, bo mają czy średnie, czy zawodowe, ale mają kolosalną wiedzę. I połączenie właśnie tego, tej wiedzy praktycznej z wiedzą teoretyczną, to wtedy będzie sukces takiej firmie, jednej czy warsztacie, czy w innym. Także to tu dostrzegam taki jakby przeskok, że ktoś idzie na studia techniczne, dobrze. Tylko że po liceum ogólnokształcącym, jeśli nie ma pojęcia o budowie technicznej, to takie trochę jest, no wie pan, jak ja bym poszedł
do piekarni. Tak, zrozumiałem pana intencje.
Jest bułki, nie? Ten taki temat po prostu, nie? Że ludzie idą, tak. No bo jest modny temat, elektromobilność. Nie?
I kropka. Dziękuję panu bardzo. To była wypowiedź z warsztatu samochodowego, tak mówię bardzo umownie. Kolejny telefon, dzień dobry.
Dzień dobry, Jerzy. Ja reprezentuję ludzi, którzy się wykształcili technicznie. Czy mnie słychać w ogóle? Bo ja podwójnie.
Tak, słychać, jesteśmy na antenie.
Podwójnie słyszę. Dobrze, chciałem się odnieść przede wszystkim na początku do pierwszego pana, który się do was zadzwonił dzisiaj. No trochę nie ma pojęcia o tym, co mówi. Mówi o pojazdach autonomicznych, które są daleką, daleką, naprawdę daleką przyszłością. Jeżeli ludzie, którzy kształcą się na kierunku kierowca, mechanik, takich kierunków chyba nawet w tej chwili nie ma. Ja kończyłem taką szkołę zawodową, potem techniczną średnią, studiów nie mam. I myślę, że błąd w ogóle polega na tym, że od wielu lat w Polsce produkuje się ludzi z wyższym wykształceniem, którzy dążą do uzyskania dokumentów, które pomoże im w uzyskaniu dobrej pracy, bo na CV podczas ubiegania się o jakąś pracę ładnie wygląda, że ktoś ma wyższe wykształcenie, skończył jakieś studia, a tak naprawdę nie zna się kompletnie na niczym. Brakuje nam w tej chwili ludzi technicznych, to co jakby w zajawce programu było mówione, brakuje stolarzy, murarzy, dobrej klasy oczywiście specjalistów, bo tacy też sobie to oczywiście przyjdą, coś pogrzebią, po nich potem trzeba kilka razy poprawiać. Naprawdę tych fachowców prawdziwych nie ma. Zegarmistrzostwo oczywiście jest związane również z tym, inaczej, brak szkół, które kształcą ludzi technicznych, związane jest z tym, siebie, słyszę dwa razy, przepraszam. Chodzi o to, że świat nasz w tej chwili funkcjonuje w taki sposób, że jak coś się zepsuje, wyrzucamy. Nic nie naprawiamy, rzadko kiedy.
No to prawda. Będziemy jeszcze o tym mówić w audycji.
Mhm. Tak, jestem za tym, żeby troszeczkę ludzie doszli do rozumu, że wykształcenie ogólne nie daje tak naprawdę za dużo. A właściwie może nawet nic nie daje.
Dziękuję panu.
Źle mi się mówi. Przepraszam bardzo, źle mi się podwójnie się wysłyszeć.
Musi pan coś tam wyłączyć, także nie wiem dlaczego. Dziękujemy uprzejmie. Proszę państwa, no rzeczywiście teraz nam się wykształciło takie tutaj spozycjonowanie technicznych kontra ogólnowykształconych, tak można powiedzieć. Wróćmy jeszcze na chwilę do Gniezna, zanim oddam głos kolejnemu słuchaczowi, bo tam w tych wyzwolinach, do którego to zwyczaju powrócono w Gnieźnie, wzięło udział, czyli pozytywnie egzamin czeladniczy zdało 244 uczniów w 17 zawodach. To oni właśnie byli pasowani tą szablą Kilińskiego na dowód, że zostali czeladnikami po przeterminowaniu w zawodach jako właśnie terminatorzy. No i Rafał Muniak zapytał tych, którzy już otrzymali te nominacje, dlaczego wybrali tę ścieżkę?
Ja skończyłem zawód stolarza. Zawód stolarza wybrałem z tego względu, że ja od dzieciaka lubię takie ręczne prace. Tak mi po prostu ten zawód przypasował. Z początku miał być elektryk, ale padła inna decyzja na stolarza.
Dlaczego szkoła zawodowa, branżowa, nie na przykład liceum?
Ja chciałem iść do zawodówki z tego względu, że chciałem najpierw skończyć zawodówkę, a potem inną szkołę i teraz skończyłem zawodówkę i jestem w liceum ogólnokształcącym.
O, czyli uczysz się dalej, tak?
Tak, tak.
Jakieś studia później myślisz?
Nie, o studiach nie myślałem, ale chociaż do matury podejdę. Bo ja chciałem od razu mieć zawód i potem zacząć pracę.
Fryzjer. Tak od dzieciaka. Chciałam być fryzjerką i tak wybrałam.
A zawód fryzjera jest trudny czy łatwy?
Dla mnie jest łatwy. Jeżeli ktoś się przykłada, chce w tym być, to nie ma nic ciężkiego w tym.
Już masz jakieś miejsce pracy zaklepane?
Jeszcze nie, bo jeszcze nie jestem osobą pełnoletnią, ale gdy będę miała 18 lat ukończone, to będę chciała być w zawodzie.
Czy zawód fryzjera jest atrakcyjny finansowo?
Uważam, że tak, że potrzebni są fryzjerzy.
Monter instalacji sieci sanitarnych.
No właśnie, podobno to jest elita wśród budowlanki, tak? Można tak. Dobrze zarobić w tym zawodzie?
Można, można.
Właśnie dlaczego wybrałeś ten zawód?
Po dziadku, ale nie pracuję w tym zawodzie. O.
To dlaczego wybrałeś ten zawód?
Bo taką miałem pierwszą myśl.
I co planujesz teraz po tej szkole?
Robię szkołę średnią, liceum ogólnokształcące i do straży pożarnej.
Czyli zupełnie w innym zawodzie?
Tak, tak, tak.
Ale proszę bardzo, w tej grupce kilku rozmówców, młodych rozmówców naszego kolegi reportera, trafiła się jedna osoba, która właśnie poszła tą drogą, o której też słuchacze mówili. Czyli najpierw chłopak zrobił sobie zawód, a potem się kształci dalej. Panie Arku, dzień dobry.
Dzień dobry. Halo?
I tak, jesteśmy na antenie. Antena należy do pana.
Który umie zrobić buty i nie pobrudzić. Trochę jak rzemieślnik dzwonię.
A no właśnie,
trochę mamy. Co jest program o rzemiośle, to dzwonię i powtarzam, że kiedyś, żeby sprzedawać buty w sklepie, trzeba było skończyć szkołę zawodową i mieć ukończone tak zwane, nie wiem, być handlowcem. A teraz sprzedają te buty w sklepach. Przykro, że to mówię, ja nie mówię złośliwie tego, bo mi nie jest wesoło z tego powodu, ale sprzedają często ludzie, którzy mają jakieś dyplomy, jakieś dziwnych uczelni pokończone, czy jakichś liceów i na tym się kończy ich edukacja, tak do wypowiedzi pana Andrzeja, który przed chwilą dzwonił i też się nie mogę zgodzić z jego tam jakimś tam światopoglądem. I ja zawsze byłem zwolennikiem rzemiosła, rzemieślników, ludzi, którzy mają zawód i którzy stanowią jakąś podstawę tego kraju i nie tylko tego kraju. Bo tak to wygląda, bo ktoś musi zarobić na całe rzesze, nie wiem, biur czy urzędów, etc., etc., etc. A robią to przeważnie firmy jednoosobowe czy małe firmy, bo to one stanowią trzon tej gospodarki. Tak to wygląda i byłem, jestem zwolennikiem edukacji tej zawodowej, potem kształcenia się i tak dalej, i tak dalej. Ja już kiedyś to powtarzałem, ja nie jestem jakimś tam zwolennikiem, Bóg wie jakim tam niemieckiej społeczności czy niemieckiego systemu, ale oni to już wymyślili parę lat temu i tam doskonale działają szkoły, z podziałem na pójście do gimnazjum czy do Grundschule i tak dalej, i tak dalej. Potem się idzie do szkół zawodowych, po których można się spotkać na studiach i często ci ludzie tak to robią, ale mają podwaliny, mają zawód i mają pracę. I to jest to, o czym powinniśmy wszyscy myśleć.
Ale jedno pana dopytam, panie Arku. Niech pan mi wytłumaczy, do czego sprzedawcy w sklepie obuwniczym potrzebne jest wykształcenie rzemieślnicze?
Nie wiem, no ja mówię, rzemieślnicze może nie, ale kiedyś mówię, no był czas, że kiedyś był w szkole zawodowej był zawód sprzedawca.
Ja nie pytam dlatego, że wątpię w słuszność tego, co pan mówi, tylko z ciekawości.
Nie wiem, no wie pan, co może w tych dzisiejszych czasach to już jest jakoś relikt przeżytku, tylko ja mówiłem z przekąsem o tym, że często za tą ladą stają ludzie, którzy mają jakieś tam inne wykształcenie.
Bo wie pan, nie wiem, czy dobrze zauważam, że te panie, najczęściej to są panie, które sprzedają w sklepach obuwniczych, one doradzają w ten sposób: ładnie panu w tym bucie.
No więc no właśnie, i co dalej? No i co dalej? Ja mam parę zaprzyjaźnionych sklepów, w których wiedzą, jaki zawód wykonuję, a wykonuję zawód obuwniczy, bo jestem szewcem. I jak wchodzę tam, to panie, chcę wam pan zradzić. To co? No kiedyś, nie wiem, wie pan, no ja pamiętam czasy, kiedy no, trzeba się było uczyć pewnych tam, nie wiem, zasad handlu i tak dalej, obsługi kasy, etc. No teraz to już jest ten, ja ten zawód sprzedawca tak go przedstawiłem, że mówię, no czasy się zmieniają, to ewoluuje, ale jak najbardziej rzemieślnik, który musi coś zrobić rękoma, właśnie mi stukają nad głową dekarze, na których czekałem 2 miesiące.
A, widzi pan. A przyszli chociaż fachowcy? Prawdziwi?
Przyszli fachowcy, tak. Tylko powiedzieli, a raz, no tu przyjdziemy w koniec września, początek października i są.
To pan szczęśliwy człowiek, doczekał się pan
dekarzy. No jestem bardzo szczęśliwy, ale to są moi koledzy, których dobrze znam. To są dobrzy rzemieślnicy, którzy skończyli szkoły zawodowe, są przeradnikami w zawodzie, jeden z nich na pewno i tak dalej, i tak dalej. Ja miałem też przykład po swoim synu, który skończył technikum, potem poszedł na studia i w pewnym momencie przy tych studiów do mnie powiedział: tato, ja nie będę krowie kładł ręki za przeproszeniem w odbyt za 3000 zł na miesiąc. I mówię, a masz plan B? Tak. Mówię, już jestem po kursie ślusarza, jest w tej chwili chłopak ma, działa w zawodzie, ślusarz spawa, czy z pełnymi jakimiś tymi, ludzie mówią mu dzień dobry, bo jest rzemieślnikiem takim, jak był jego dziadek, jakim jestem ja i tak dalej, i tak dalej.
I tu, panie Arku, postawmy kropkę.
Niech tak zostanie i niech ci ludzie się kształcą i niech te szkoły zawodowe istnieją jak najbardziej i w tym kierunku. Ja bym chciał dzisiaj zrobić papiery mistrzowskie w zawodzie szewc, ale nie mam gdzie, bo w Polsce nie mogę sobie zrobić tych papierów, bo nie ma...
Będziemy o tym mówili też za chwileczkę.
Tego typu, bo wszystko poumierało i śmiercią naturalną.
Jak zaraz usłyszymy, nie ma komisji, które w tej chwili egzaminowałyby szewców, ale panie Arku, proszę natychmiast pójść na dach i pozdrowić dekarzy. Dziękujemy za rozmowę. To pan Arek, a mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie.
Do niedawna jeszcze w społeczeństwie szkoły zawodowe były w pewien sposób stygmatyzowane, że tam szli mniej zdolni, gorsi, którzy będą pracowali na budowach, mało zarabiali, będzie bieda. I tak ludzie szli do liceów, do dzisiaj jest tak, że idą do liceów, no i kończy liceum, ewentualnie kończy studia, no i co dalej? Musi albo do urzędu się starać, albo gdzieś do korporacji, a tam jest ograniczona liczba miejsc, które są redukowane ze względu na elektroniczny dostęp do usług. No i są ludzie w zasadzie z niepotrzebnymi uprawnieniami, prawda? A szkoła zawodowa, zwłaszcza dla chłopców, którzy są, kierują się właśnie tym wyborem, ma od początku fach w ręku. Kończy szkołę zawodową. Ma jakiś zawód, ma możliwość zarabiania zawsze, a zawsze też może kształcić się wyżej. I to jest bardzo dobra podstawa. No przede wszystkim chyba też należy się kierować talentem. czym młoda osoba jest zainteresowana, prawda? No, do czego jest.
I tu pan mówi o rodzicach, czy o samym tym, który szuka drogi swojej?
Tak, tak. No jeżeli ma wyraźnie talenty techniczne, majsterkuje, no to wiadomo, że to trzeba rozwijać go, raczej w tym kierunku kierować. A jeżeli jest delikatny, a ma na przykład głowę do matematyki, no to do liceum ekonomicznego w tym kierunku na przykład kształcić, prawda? Mm-hmm. Księgowych potrzeba, rachmistrzów różnego rodzaju.
Dziękuję panu bardzo.
No dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Za te refleksje. To teraz słuchaliśmy wcześniej tych, którzy zostali pasowani szablą Kilińskiego. To teraz posłuchajmy tych, którzy nie kończą swojej nauki takim pasowaniem, czyli licealistów. Nasz reporter zapytał, dlaczego wybrali drogę ogólnokształcącą.
Dlatego, że chciałbym iść na studia po szkole średniej i ze względu na to szczególnie, no, że sobie ja na przykład rozszerzam matematykę i fizykę, bo wiążę swoją przyszłość z kierunkiem ściśle technicznym i dlatego.
Nie chciałeś iść najpierw do szkoły zawodowej, żeby dalej kontynuować w szkole technicznej?
Nie, raczej mnie nie przekonują do siebie szkoły zawodowe, szczególnie poziomem, to jak tam wygląda po prostu.
Bałeś się, że będzie niższy poziom?
Tak. To też, bo ja jestem akurat ambitnym uczniem, mam dobre wyniki i no, nie idzie to w parze po prostu.
Właśnie, dlaczego wybrałeś się liceum, a nie na przykład szkołę zawodową, branżową?
No chyba za tą możliwość napisania matury i pójścia na studia później. Bo profile nam się podobały i no chyba ta matura najbardziej, te studia później. I to, że trwa 4 lata, nie 5, tak jak technikum, nie?
A koleżanka?
Ze względu na studia, żeby po prostu tą edukację kontynuować dalej.
A po szkole zawodowej też można iść na studia.
Tak, ale wydaje mi się, że kiedy wybieram profil i mniej więcej mam w głowie to, co chcę robić, to później łatwiej mi po prostu iść na studia i znaleźć zawód.
Na jakim profilu jesteście?
W klasie psychologicznej. Mamy rozszerzenie z biologii, polskiego i angielskiego.
No tak, tu akurat nasz reporter trafił na młode osoby, które na tym etapie wiedzą, czego chcą. Czy to się odmieni, potem to zobaczymy. Pewno życie u niektórych to zweryfikuje. A tymczasem pan Piotr jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry. No już niedawno chyba też taki temat był w audycji, kilka tygodni temu. I dla mnie to przede wszystkim jest taki trochę chichot historii albo chichot losu. Lepiej można powiedzieć, bo pamiętam doskonale 90. lata po upadku komuny, zmiany ustrojowe i tak dalej, gdzie ludzie na taką wielką potęgę szli na studia, że było tam 1 miliard kandydatów na jedno miejsce, jakieś straszne rekrutacje w ogóle. I co? Minęło 25 lat i 30. Starsi ludzie poszli na emerytury albo powymierali, którzy wykonują te zawody, o których jest dzisiaj mowa w audycji. Ale zmierzam do tego, że w 90-tych latach i na początku 2000-tych była taka atmosfera w społeczeństwie, że ten, który sprzedaje sklepie, kładzie kafelki, buduje, remontuje chodnik, naprawia drogę, ulicę, to jest ktoś gorszy. Bardzo często też z ust rodziców było słychać na ulicy takie teksty, no zobacz, no nie uczył się i zobacz, jak skończył, nie?
No, mieliśmy też ten słynny tekst kabaretowy z Teja, nie chciało się nosić teczki, trzeba dźwigać woreczki.
Tak. I teraz chichot historii jest, panie redaktorze i państwo, wszyscy słuchacze, taki, że część z tych ludzi, bo oczywiście nie mówię, że wszyscy, może nawet mniejszość, która tak bardzo wynosiła się swoim wykształceniem i tak wszystkim pozycją wykonywaną zawodem, teraz nie może się doprosić tego, żeby ktoś przyszedł wyremontować kafelki i tak dalej, gdzie w 90-tych latach mieli postawę, to jak ty nie przyjdziesz, tam ty marny człowieku, to spadaj, bo zaraz na drugi dzień mi przyjdzie kto inny. I to myślę, że to jest bardzo edukacyjne, co się wydarzyło przez te 30 lat, żebyśmy bez względu na to, jakie czasy są, zachowali w sobie pokorę i szacunek do drugiego człowieka, bo nigdy nie wiemy, jak to się odwróci. I to jest po prostu zabawne i śmieszne obserwować teraz takie sytuacje, że ktoś tam ma termin za 14 miesięcy, ten, którego tak źle potraktowałem. Znaczy mówię, ja nie, ale tak sobie zakładamy i w ogóle, że my musimy na niego czekać. aż on przyjdzie i dobrze nam zrobi te kafelki. Ten człowiek, z którego ja sobie może wyszydzałem albo kpiłem kiedyś, to jest takie bardzo, no bardzo edukacyjne, naprawdę społecznie. No, a jak teraz zachęcić młodych ludzi? Nie wiem, ciężko. Bo prawdopodobnie to są też w większości dzieci tego pokolenia, które wtedy w 90-tych latach się tak zachowywało, mają przejęte te nawyki, że no nie chcą się czegoś takiego nauczyć, nawet jakby ich trochę to kręciło, bo to jest gorsze, bo to jest słabe, bo co, wykonywanie czegoś takiego jest słabe, jak to młodzież teraz powie, cringe'owe, czy jak tam nie znam się na tych powiedzeniach, że no chyba trochę tak przechodzi pokoleniowo taka atmosfera, co dla mnie jest chore i bezpodstawne, bo ja kocham chodzić po pięknych kafelkach dobrze zrobionych, po równiutkim chodniku, mieć bardzo dobrze wykonaną usługę w pralni chemicznej, na przykład wyczyszczony garnitur. No naprawdę, no, to jest tak potrzebne, że nam się nawet w głowie to nie mieści, jak bardzo to jest potrzebne i jak bardzo należy się szacunek tej pracy jak każdej innej. No i tyle.
Dziękuję panu bardzo. Ładna puenta. To pan Piotr. Pan Piotr powiedział, że no tak, ten temat wraca u nas jak bumerang. Dlaczego? Mi się wydawało nawet, że już się mówiło, że odradzają się te szkoły zawodowe, że nie brakuje kandydatów do uprawiania tych zawodów rzemieślniczych. A tu jednak no, z tego, co nagrał nasz reporter w Gnieźnie, wynika, że jeszcze nie jest tak pięknie i gładko. Zaraz wrócimy do materiałów dźwiękowych, bo czeka nas taki punkt kulminacyjny, jeżeli chodzi o te nagrania z Gniezna. Ale tu może słuchacz, który ma, lub słuchaczka, numer telefonu zaczynający się od 501. Proszę bardzo.
Dzień dobry.
Tak, tak.
Tomasz się kłania. Ja kilka aspektów chciałem
postara się pan tak szybko w żołnierskich krokach.
Dobra, to po pierwsze, pan redaktor, który przeprowadza wywiad, no przepraszam, ale poziom dziennikarstwa też spada, bowiem nie można dalej kontynuować. Albo się kontynuuje, albo dalej się czyni. To jest po pierwsze.
To wrzucił tam pan nam kamyczek do naszego ogródka, dobrze, okay, przyjmujemy.
Dobra, ale chodzi o kształcenie i fachowców. Myślę, że jest to jakieś pokłosie minionej epoki, gdzie mnóstwo ludzi uciekało na studia, dlatego żeby nie iść do wojska. A jak już iść do wojska, to po studiach, no bo to jednak była zupełnie inna służba. To po pierwsze. Sam pochodzę powiedzmy z tego okresu, więc wiem, o czym mówię. Ale druga rzecz jest też istotna, mianowicie obniżanie poziomu, czy to na zakończenie szkoły podstawowej, czy maturalnej. Obniża się poziomy, obniża się wymagania, bo żeby zdali. I trzecia rzecz, którą chciałem poruszyć, no to system naszej edukacji. Tak jak tutaj któryś z przedmówców mówił o Niemczech, że nie zamyka się drogi. No u nas jest droga zamknięta, dlatego że jeśli zdajesz maturę, to jest wstęp do studiów, musisz określić jakieś przedmioty, które zdajesz i które są wymagane na egzaminie wstępnym. Nie ma czegoś takiego, jak zdajesz maturę i jeśli masz ochotę za 2 czy 3 lata być na Akademii Medycznej, a zdawałeś astronomię i bo ja wiem co jeszcze, nauki jakieś społeczne, no to nie masz punktów, po prostu, najzwyczajniej w świecie, więc maturę zdajesz jeszcze raz. Nie, egzaminy wstępne były czymś fajnym, czymś dobrym i nie zamykały drogi młodym ludziom, którzy na dzisiaj muszą decydować no, w szczeniackim wieku o swojej przyszłości.
Dziękuję panu za te...
Dziękuję, do usłyszenia.
Panoramiczne spojrzenie, za to panoramiczne spojrzenie. I jeszcze jeden telefon, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Ja chciałabym do tego zawodowego punktu finis coronat opus, że koniec wieńczy dzieło, ale ja tak myślałam o telewizyjnym bohaterze Leszku daleko od szosy. Pamiętacie państwo, jak chłopak młody zaczynał od zawodówki, w jakim społeczeństwie żył i w jakich towarzystwie się obracał i z jaką partnerką życiową próbował swoje życie. Nie mówię o depresjonalizacji zawodu czy wyboru, ale jak był w sumie bardzo inteligentny, jak się umiał cudownie znaleźć w towarzystwie. Myślę, że tutaj ta młodzież też potrafi się dobrze znaleźć, tylko my potrzebujemy odpowiedniego systemu kształcenia, który sprowadzi młodzież do tego punktu, że to nie będą zwyczajni ludzie, ale ludzie, którzy po prostu poprowadzą dobrze naszą, no nie tylko gospodarkę, ale także nasze życie i nasze spojrzenie na ich pracę. Mm-hmm. Koniec więc dzieło, więc niech jak najlepiej wykonują swoją pracę i ich wykształcenie, niech będzie ich najlepszą marką osobistą.
Dziękuję pani. To chyba był ostatni telefon, który odebraliśmy. Wróćmy jeszcze do Gniezna. W ciągu ostatnich lat jest widoczny wyraźny wzrost zainteresowania uczniów szkołami ogólnokształcącymi, a niestety mniejsze zainteresowanie szkołami branżowymi i zdobywaniem zawodu. Dlatego właśnie Wielkopolska Izba Rzemieślnicza chce promować szkolnictwo zawodowe, o czym dyrektor tejże Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Tomasz Wika.
Rzemieślnicy, pracodawcy na naszym rynku odczuwają duży brak wykwalifikowanych osób, w szczególności jeśli chodzi o branżę budowlaną. Wymierają takie historyczne zawody jak pozłotnik, jak snycerz. Od ponad 20 lat nie wykształciliśmy żadnego zegarmistrza. To jest zawód, no, większość z nas korzysta z zegarków tradycyjnych, elektronicznych, różnych, natomiast rzeczywiście brakuje też złotników. Coraz mniej szkolimy piekarzy na przykład. Bardzo mało szkoli się w zawodzie tak tradycyjnie zwanym rzeźnikiem, dzisiaj mówimy to przetwórca mięsa. Większość młodych ludzi woli być kucharzami. Dzisiaj zawód kucharza jest bardzo modnym. Media promują ten zawód. Zaniknął taki zawód jak teleradiomechanik, czyli osoba, która naprawiała telewizory, różnego rodzaju sprzęt elektroniczny. Ten sprzęt albo się nie psuje, albo właściwie naprawa nie jest możliwa i jest wymiana na nowy. W Krzewcu też praktycznie komisji już egzaminacyjnej w tym zawodzie nie mamy. Trudny zawód, a dzisiaj młodzież nie chce się uczyć tak zawodów, które są trudne, może mało spektakularne. Dzisiaj większość chciałaby być youtuberami, influencerami. Łatwy pieniądz, bardziej tylko pracują kciukiem, a nie muszą długo uczyć się wykonywania może mniej spektakularnego elementu, jakim są buty, czy garnitur, czy płaszcz.
Tak, padła nazwa zawodu, który zanikł, pozłotnik, czyli rzemieślnika, który zajmował się pozłacaniem. Pozłacaniem, które polegało na pokrywaniu powierzchni metalowej albo kamiennej warstwą złota albo stopem innych metali w kolorze złotym. I w przeciwieństwie do złotnika, który obrabia metale szlachetne, tworząc nowe przedmioty, pozłotnik skupiał się na dekorowaniu istniejących już rzeczy. To takie wyjaśnienie, ale mnie aż zadziwia, że będąc pozłotnikiem można było zarobić na życie. Czy ludzie naprawdę tak wszystko złocili sobie, zwykłe przedmioty, i dawali utrzymanie człowiekowi? Być może nawet jego rodzinę utrzymali w ten sposób. No i jeszcze padła nazwa teleradiomechanika. No tu chyba oczywista rzecz, chyba nie ma powrotu do tego zawodu, chyba że będziemy ratowali stare sprzęty, które będziemy naprawiali, ale to już będzie na pewno rzecz niszowa. Dlaczego warto promować szkoły branżowe i zdobywanie zawodu? Jeszcze jeden głos mówi dyrektor Wydziału Oświaty w Regionalnej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda.
Na pewno warto promować zawody rzemieślnicze i pokazywać je z pozytywnej strony, pokazywać, że jest to dobry początek do każdej kariery zawodowej. Nawet będąc już w przyszłości architektem, zaprojektuję taki budynek, który dobrze to zrobi, tak? Bo często mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy osoby po liceach idąc na studia, nie mając tego doświadczenia praktycznego, brakuje im tej wiedzy i praktycznej takiej umiejętności do wykonywania pracy. W mojej ocenie trzeba pokazywać pozytywne przykłady osób, które przeszły tą drogę kształcenia, osiągnęły sukces. Na przykład prezes Związku Rzemiosła Polskiego jest profesorem na SGH, ale też cukiernikiem z zawodu i prowadzi firmę w tej branży. I nie należy się tutaj czuć w jakiś sposób na starcie, zaczynając od tej szkoły jakimś negatywnym nastawieniem, że to jest gorszy zawód niż inny. I też pokazywanie zarobków. Nauczyciel w szkole niejednokrotnie zarabia nawet ten dyplomowany mniej niż rzemieślnik, który dobrze wykonuje swoją pracę jako fachowiec.
Ile może zarobić teraz dobry rzemieślnik?
Tak zawsze zawsze mówią monterzy instalacji sanitarnych, że to są arystokraci, tak sobie o sobie mówią. No i podobno w tej branży pracownicy, nie mówię teraz o właścicielu firmy, tylko pracownicy nawet do 10 tysięcy na rękę miesięcznie zarabiają. Robiąc te różne instalacje ogrzewania wodne, kanalizacyjne, gazowe. Bo myślę, że w każdej, całe życie pracując, staramy się wszystko robić jak najlepiej, wprowadzać różne innowacje, doskonalić. To pozwala na to, że albo dobrze będziemy funkcjonować jako prowadząc samodzielnie działalność gospodarczą, ale też będąc docenionym pracownikiem.
No tak, nie wnikając teraz, nie rozstrzygając, która droga lepsza, powiemy tylko tak ogólnie na koniec, że apelujemy, prosimy, aby każdy, kto robi cokolwiek zawodowo, robił to jak najlepiej. I wtedy może będzie wszystkim dobrze. Jakub Woźniak zrealizował tę audycję, Rafał Regulski poprowadził, a materiały reporterskie przygotował Rafał Muniak. Do usłyszenia, dobrego weekendu. W środku dnia.